Jak myślicie, czym zajmowałbym się, gdybym nie zajmował się tym, czym się zajmuję, mianowicie chrześcijańskim nauczaniem i budowaniem uczniów? Prowadziłbym chrześcijański zespół muzyczny. Ale czyż Bóg nie jest wspaniały? Nie robię tego, a jest. I nawet pośpiewać sobie mogę. Aż cud, że dzisiaj mogę mówić po wczorajszym. Wczoraj po koncercie podszedłem do Bartka Korelusa i mówię mu, że widzę niebezpieczne podobieństwa z początkiem kariery Beatlesów. Bo nie wiem, czy wiecie, dlaczego Beatlesi przestali koncertować. Ponieważ pisk fanek zagłuszył całkowicie ich koncerty. No już nie miało to sensu, więc wczoraj powoli zaczęliśmy zmierzać w tą stronę. Więc chciałem powiedzieć zespołowi, wyjaśnić, dlaczego nasze brawa są czasami takie oszczędne. Po prostu nikt nie chce, żebyście zniknęli ze sceny. Także ja też dziękuję wszystkim nam tutaj za to, że współtworzyliśmy to wydarzenie, bo każdy, łącznie na samym końcu widowni, każdy był jego współtwórcą, oczywiście na chwałę Bogu. Ale skoro mam się zajmować chrześcijańskim nauczaniem, kiedyś wyjazd od nas z południa nad morze, to była cała wyprawa, cały dzień i to czasem było za mało. Po takiej podróży miałem przeważnie złe samopoczucie z powodu częstego wyprzedzania na trzeciego i zawsze była obietnica, że następnym razem będę jechał wolniej. Na szczęście Bóg zatrudniał odpowiednią ilość aniołów, by ratować nam życie. Już niedługo, dzięki nowoczesnym arteriom, będzie można spokojnie zjeść śniadanie, wjechać na autostradę bursztynową, zapiąć na tempomacie 140 i przed południem być już na ulubionej plaży w okolicach Westerplatte, a później nad Motławę do ulubionej kawiarenki koło Muzeum Morskiego i na dobrą sprawę na kolację już będzie można wrócić do domu. Dzisiaj podczas tego wykładu będę mówił o budowaniu podobnej arterii, takiej autostrady bursztynowej w dziedzinie naszego życia, która może okazać się najtrudniejsza. Relacje w małżeństwie i rodzinie, budowanie relacji w małżeństwie i rodzinie, a także z samym sobą, bo nie każdy może o tym wie, że kwiaty można kupować też samemu sobie. Wyobraźmy sobie to budowanie jako właśnie taką arterię, która pozwoli nam poruszać się sprawnie z niewielkimi stratami w tej niezwykłej dziedzinie życia, relacje w małżeństwie, rodzinie i z samym sobą. Zacznijmy od relacji między mężczyznami i kobietami. Zdefiniujmy materię, zdefiniujmy problem. Czy pamiętacie scenę z filmu Hitch? Jak Hitch uczył swojego podopiecznego tańczyć, mieliśmy to zresztą na wieczorze dla małżeństw. Zapomnij, chłopie, o tym, co lubisz. Nie możesz robić tego, co lubisz. Żadnych wygibasów, żadnych patyczków w uszach, żadnego kręcenia picy. Wszystko, co ci wolno, to delikatnie się kołysać i strzelać palcami, bo kobieta patrzy. Ta scena z filmu Hitch została ściągnięta z Biblii, z jakiej księgi wkrótce zobaczymy. Dzisiaj o budowaniu relacji w małżeństwie i z samym sobą, bo to co najmniej w jednej z tych ról każdy z nas występuje. Dzisiaj też będzie o singlach, czego im żonaci zazdroszczą i słusznie. W jaki sposób możemy budować tą sferę życia? Jak zbudować bursztynową autostradę relacji, by poruszać się bez przeszkód w tej niezwykłej dziedzinie. Przedstawię dzisiaj pewne unikalne ujęcie. Jest ono oparte na pewnej obserwacji dokonanej w Biblii i w życiu. Mianowicie, że w tej sferze, nie odkryję tutaj Ameryki, jest szczególnie dużo bólu i cierpienia. Dla niektórych ludzi to prawie nieustanny ból. Ale zaraz jest kolejna zasada, No, można by powiedzieć, że przydałoby się zbudować muzeum martyrologii małżeńskiej, ale jest zaraz obok kolejna prawda. Bóg obiecał współdziałać we wszystkim ku dobremu. W takim razie jedno z najważniejszych pytań na planecie, jak obracać ból i cierpienie w relacjach lub ich braku w coś bardzo dobrego i w rezultacie osiągnąć dużo więcej dobrych rzeczy, niż gdyby tych cierpień nie było. Takie trzy odcinki bursztynowej autostrady. Cierpienie, możliwość obracania ku dobremu, jak skorzystać. W relacjach jest dużo cierpienia. Czy rzeczywiście Biblia pokazuje, że w tej dziedzinie jest dużo cierpienia? Popatrzmy na zasadnicze epizody. Problem zaczyna się w raju, Adam i Ewa. Tam zaczęło się cierpienie. Zaczęło się od upadku człowieka, gdy człowiek wszystko popsuł. I jedną z części popsutego układu to popsuty układ między mężczyzną i kobietą. Zobaczmy, co Bóg mówi do Adama po upadku. Księga Rodzaju 3. Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz zdobywał pożywienie. Bóg mówi tutaj o problemie, jaki powstał w tym układzie Adam-Ewa. Jego słabością było uleganie mężczyzny wpływowi kobiety. Kobieta okazała się bardziej podatna na uleganie pokusom, a mężczyzna na uleganie kobiecie. I od razu zaczęło się cierpienie, ogromne napięcie między nimi. Następnie fizyczne cierpienie związane z przyjściem na świat potomstwa. Bóg powiedział do Ewy, zobaczmy Księgę Rodzaju 3. Obarczę cię wielkim trudem brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku mężowi będziesz kierowała pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Kobieta okazała się bardziej podatna na pokusę, mężczyzna na uleganie kobiecie. I tak od początku relacji kobiety i mężczyzny towarzyszy ból, napięcie, cierpienie. Idźmy dalej i wyciągnijmy z narracji biblijnej kolejną płytkę. Niech to będzie Samson. Przeczytajmy z Księgi Sędziów z 16 rozdziału. I zwróćmy uwagę na szczególny, niezwykły opis, jak kobieta kusi mężczyznę. Samson zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila. Rzekła do niego, jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone? Oszukałeś mnie już 3 razy, nie wyjaśniwszy mi, w czym tkwi twoja wielka siła. I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie. Wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej, głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym Nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił 7 splotów na głowie. Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty 2 łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Uff. Ale żeby było porówno, inna damsko-męska relacja opisana w Biblii, 1 Księga Samuela 25. Pewien człowiek, bardzo bogaty, miał 3000 owiec i 1000 kóz, nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Była to kobieta mądra i piękna, mąż natomiast był okrutny i występny. Relacje w małżeństwie to dużo napięć, bólu i cierpienia. Innego rodzaju cierpienie opisane jest w przypadku Anny, późniejszej matki Samuela. 1 Księga Samuela 1. Penina miała dzieci, Anna ich nie miała. Kapłan Heli odezwał się do niej, dokąd będziesz pijana, wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła, Nie, Panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Cierpienie z powodu braku potomstwa. Dużo cierpienia. Później mamy postać Dawida i jego relacje z kobietami. Jego pierwszą żoną była Mikal, córka króla Saula. To ona pierwsza zakochała się w Dawidzie. Ratowała go z wielkim poświęceniem, z różnych opresji. Przyszedł jednak czas długiej rozłąki, gdy Dawid musiał uciekać przed Saulem. Gdy po śmierci Saula Dawid został królem, odnalazł Mikal i postarał się, by wróciła do niego. Jednak zobaczmy, co działo się w tym małżeństwie. Pierwsza księga Samuela 6. Dawid tańczył z całym zapałem w obecności Pana. Mikal ujrzała, jak podskakiwał, wzgardziła nim w sercu. Żona Dawida, kiedyś wielka miłość, teraz wzgardziła nim. Kolejne cierpienie. Żona, która wypomina mężowi jego zaangażowanie, ciosa mu kołki na głowie za jego gorliwość i oddanie dla Boga. No, sporo bólu i cierpienia. Wreszcie cudzołóstwo Dawida z Batszebą, śmierć ich syna i bardzo bolesne konsekwencje dla Dawida aż do końca życia. Ogromnie dużo bólu i cierpienia. To kolejny wielki obszar bólu i napięć spowodowany niemoralnością, popadaniem w niemoralność. Zobaczmy, co pisze na temat tego bólu Paweł w pierwszym liście do Koryntian 12. Obym nie musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili. Problemy z moralnością to przyczyna przeogromnych napięć w relacjach z bliskimi, jeżeli przekroczy się pewne granice. Ogromnie dużo bólu i cierpienia. Później przychodzi Salomon. Jego relacje z kobietami z racji ilości związków uczyniły go ekspertem, ale i ofiarą. Co mówi ekspert? I to jeszcze pod wpływem Ducha Świętego. Pamiętamy, że grzechem mężczyzny już od Adama jest uleganie kobiecie, która z kolei jest słabsza w radzeniu sobie z pokusą. Salomon pisze o swoich obserwacjach, potwierdza to, że kobieta jest słabsza, gorzej sobie radzi z pokusą, z uleganiem złym wpływom. Zobaczmy, co napisał Salomon, Księga Kohaleta 7. Przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli. Znalazłem jednego prawego mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety prawej w tej liczbie nie znalazłem. Rodzi się z tego wiele napięć, bólu i cierpienia. Stąd rada Salomona, z której ostatecznie sam nie skorzystał, Księga Przysłów 31. Nie oddawaj kobietom swojej mocy, ni rządów twych tym, które gubią królów. Sam się nie uchronił i pobiegł za kobietami, które odciągnęły go od Boga. Ale co ciekawe, i samotność nie jest pozbawiona negatywnego aspektu. Salomon pisał, Księga Koheleta 4, lepiej dwom niż jednemu, a więc jednemu trochę gorzej. Salomon miał jeszcze jedno wielkie napięcie w życiu. Jego wielkim dylematem było to, co się stanie z tym, co stworzył, co wypracował, komu to przekaże, że prawdopodobnie jego dzieci to zmarnują. W Nowym Testamencie jest echo tego problemu w przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym. Tak? Popatrzmy, Ewangelia Łukasza 15. Młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił majątek. To też bywa źródłem ogromnego napięcia i bólu w relacjach z bliskimi. Jak widzimy, więzi z bliskimi, bywa tu wiele bólu i cierpienia. I można by się tym faktem mocno przygnębić, gdyby nie jedna niezwykła cecha Boga, która, gdy ją poznamy i uwzględnimy w swoim życiu, nie pozostawia nam jednak miejsca na przygnębienie. Cecha Boga, ta cecha Boga, kluczowe miejsce w Biblii, które to pokazuje, to list do Rzymian 8. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Bóg jest wszechmocny i obiecuje, że będzie wykorzystywał tą wszechmoc, by absolutnie wszystko obracać ku dobremu. Do tego stopnia, że nawet lepiej, że są trudności, bo jest co odwracać ku dobremu. I wychodzi na to, że to nawet lepiej, niż gdyby ich nie było. To jest obietnica, wspaniała. Popatrzmy teraz na narrację biblijną, jak Bóg ją realizuje. Jak Bóg obraca to, co negatywne, ku dobremu. Jak obraca ból i cierpienie, które towarzyszą małżeństwu, rodzinie, w coś dobrego. Na czoło wysuwa się kto? Abraham. Przeczytajmy o nim i o jego żonie Sarze z listu do Rzymian 4. Abraham będzie dziedzicem świata. Nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe i obumarłe jest łono Sary. Ból i cierpienie związane z bezpłodnością, trwające około 40 lat, zostało wspaniale obrócone ku dobremu. Abraham i Sara stali się największymi wzorami wiary w historii świata, poza Jezusem. Wzorem, według którego mieli wierzyć wszyscy następni, łącznie z nami. Bóg jest gotowy obracać wszystko ku dobremu i to wszystko zmienia. Boże, dlaczego jest tyle cierpienia w relacji mężczyzna i kobieta? No, żeby było lepiej, żeby było co obracać ku dobremu. Więc, Boże, dziękuję Ci za te napięcia, za ten ból. One dają szansę na coś lepszego. Jak Bóg obraca to, co wydaje się negatywne, w coś dobrego i pożytecznego? Jakie dobro Bóg osiąga na tej drodze? Księga Przysłów 18. Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę. Przez różne trudności Bóg osiąga w nas cechę, bez której nie mógłby nas więcej obdarzać i jednocześnie nie zniszczyć. Bóg osiąga w nas pokorę. Bez niej nie można być użytym przez Boga do większych rzeczy. Dzięki pokorze jesteśmy gotowi, jak czytamy, na sławę. Sława nas nie zniszczy. Tak było w przypadku króla Dawida. Przez bardzo trudne przeżycia upokorzenia został przygotowany na późniejsze 40-letnie panowanie jako król i był najlepszym królem w historii swojego narodu, poza Jezusem. Następna cecha, list do Rzymian 5. Chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość. Bóg obraca ucisk ku dobremu, kształtuje w nas kolejną niezwykłą cechę, wytrwałość. Bez niej nie można być użytym przez Boga do większych rzeczy. I jeszcze jedna szczególna sfera obracania wszystkiego ku dobremu, moralność. Paweł pisał, jak pamiętamy, że opłakuje tych, którzy nie nawrócili się od rozpusty. Jak Bóg jest gotowy obracać to ku dobremu? Popatrzmy na zbitkę dwóch cytatów z listu do Rzymian 6. Dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany, byśmy już nie byli w niewoli grzechu. Niech grzech nie króluje poddając was swoim pożądliwościom. Jakie największe dobro Bóg osiąga przez te nasze zmagania w dziedzinie moralności? Na jakie dobro obraca te zmagania? Nowa tożsamość. Odpowiedź na pytanie, kim jestem? Już nie jestem w niewoli grzechu. Jestem wolny. Ta tożsamość, można ją przyswoić teoretycznie. No tak, jestem wolny, zaufałem Chrystusowi, jestem wolny, wiadomo. Ale gdy doświadczamy tego w praktyce, może najbardziej w dziedzinie moralności, wtedy przeżywamy tą tożsamość na najwyższym poziomie. Kim jestem? Jestem wolny. Odtańczę taniec zwycięstwa. Moje kajdany zostały rozerwane. Z tej okazji kupię sobie kwiaty. Doświadczenie wolności w tej dziedzinie wynagradza wszystkie zmagania i cierpienia. Jaki to jest stan tej wolności? Pierwszy list do Tesaloniczan 4. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności. Zwycięstwo w powstrzymywaniu się od rozpusty, w umyśle i w czynach, święte myśli, namiętność w obrębie małżeństwa. Żyjemy w czasach, gdy specjaliści nam w tym raczej nie pomogą. Na 100% usprawiedliwią i zracjonalizują namiętność poza małżeństwem. Wręcz będą chcieli wpędzić w poczucie winy tych, którzy mówią, że to jest problem i że nie trzeba go pomniejszać, usprawiedliwiać. Jest lepsze rozwiązanie problemu niż sztuczne jego pomniejszanie. Wykorzystanie tego napięcia do uczenia się nowej tożsamości. Jeżeli zaprosiłam Chrystusa do swojego życia i On we mnie zamieszkał, jestem wolny, bo umarłem dla grzechu. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem dla grzechu. Kim jestem? Byłem niewolnikiem, robiłem pewne rzeczy, bo musiałem, ale jestem wolny. Ponieważ niektórzy co chwila mają problemy z namiętnością, co chwila mogą z tego korzystać i uczyć się nowej tożsamości przez wiarę. Rozwiązanie problemów w dziedzinie moralności to uznawanie przez wiarę tego, kim jestem. A kim jestem? Jeszcze raz ta zbitka cytatów, list do Rzymian 6. Dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany, byśmy już nie byli w niewoli grzechu. Niech grzech nie króluje, poddając was swoim pożądliwościom. Jestem wolny. To tak, jakbym dla pewnych spraw umarł. Boże, spraw bym tego doświadczała. Obróć moje zmagania ku dobremu. Naucz mnie, kim jestem. Gdy więc przyjdzie kolejna pokusa, jakie pytanie potrzebujesz postawić sobie? Kim jestem? Czy kimś, kto nurza się w takie rzeczy, w pożądliwość, kimś, kto będzie kontynuował oglądanie scen erotycznych? Nie. Powiesz sobie, chłopie czy babo, kim jesteś? Przecież to zupełnie do ciebie nie pasuje. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem wolny, wolna. Odtańczę taniec radości. Poznajemy dzisiaj szczególne podejście do relacji z sobą czy z bliskimi. Ta sfera to bardzo często ból, napięcie, cierpienie, ale Bóg obraca wszystko ku dobremu. Współdziała we wszystkim ku dobremu. Co więc mamy robić? Współdziałać ze swej strony z Bogiem ku dobremu. Jak? Popatrzmy jeszcze na parę przykładów z Biblii, A później w małej grupie każdy z nas będzie mógł wybrać jakiś ból. Będziemy mieli 14 bóli do wyboru w naszych zeszytach po lewej stronie i będziemy mogli połączyć to z jakimś dobrem, na które chcielibyśmy ten ból obrócić, współdziałając z Bogiem. Tak będziemy budować bursztynową autostradę relacji w małżeństwie, rodzinie z sobą, która sprawi, że będziemy się poruszać w tej dziedzinie bez większych strat, jak w jeden dzień z południa nad morze i z powrotem. A więc czas w grupach dzisiaj to jest po to, byśmy postawili w zeszytach jedną kreskę między tym, co nas boli, a tym, na czym nam zależy. Jedna kreska, ale może zmienić całe nasze życie. Patrzmy więc dalej na przykłady współdziałania z Bogiem w obracaniu ku dobremu i powróćmy do króla Dawida. Jak pamiętamy, żona ciosała mu kołki na głowie, że przesadza z gorliwością dla Boga. Zobaczmy, jak Dawid obracał to ku dobremu. 1 Samuela 6. Dawid odpowiedział Mikal. Przed Panem, który ustanowił mnie wodzem ludu, będę tańczył i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Jak Dawid obraca ku dobremu? Wykorzystuje krytykę żony jako motor do jeszcze większego zaangażowania. Mówi, upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Jest przekonany o słuszności swojej drogi. Krytykę żony wykorzystuje jako impuls dla swojego jeszcze bardziej gorliwego życia dla Boga. Jest tutaj ważna zasada, że sprzeciw dopuszczany przez Boga jest po to, by ugruntować nasze przekonania. Dawid nie zamierzał rezygnować. Ktoś inny na jego miejscu może by powiedział, skoro żonie to przeszkadza, będę mniej gorliwy, Boże, widzisz, są przeszkody, więc trudno, rezygnuję. Ale nie Dawid. Znał Boga i wiedział, że przeciwności są po to, by było jeszcze lepiej, niż gdyby ich nie było. A więc będzie jeszcze lepiej, gdy będzie bardziej gorliwy. Kto wie, ile dobrych rzeczy w historii zbawienia powstało ze sprzeciwu żon lub na odwrót sprzeciwu mężów wobec żon, które chciały być bardziej gorliwe. Więc żony, bądźcie sobą, sprzeciwiajcie się. Mężowie tym bardziej będą służyć Bogu lub na odwrót. Żony mężów, którzy się sprzeciwiają, bez bólu niewiele dobrych rzeczy powstało w historii świata. Powracając do króla Dawida, przeszedł on wiele innych trudności. Tato jeszcze była bajka. Ale zobaczmy, jakie świadectwo Bóg o nim wydaje. Dzieje apostolskie 13. Bóg dał świadectwo. Znalazłem Dawida, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Te wszystkie trudności ukształtowały. Wspaniała cecha Boga. On obraca wszystko ku dobremu w życiu tych, którzy go kochają. Więc kochajmy Boga w ten sposób. Ucieszmy się wszystkimi trudnościami. Również w naszej małżeńskiej relacji, bo dzięki nim będzie jeszcze lepiej. Najlepiej. Gdyby każdy z nas wymarzył sobie swoje takie najciekawsze życie, jakie jest w stanie wymarzyć, to Bóg jest gotowy dać tobie jeszcze więcej. Popatrzmy na Pawła, apostoła, list do Rzymian 15, jedno z jego marzeń. Od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do was, gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam nadzieję, że wy mnie tam dalej wyprawicie. Paweł, apostoł, przeżywał wiele wyjątkowo trudnych rzeczy. Różne trudne sprawy działy się w jego życiu. Ale on pędził do przodu i oczekiwał tego, co najlepsze. Wybierał się do Hiszpanii. Bóg obraca wszystko ku dobremu, ku najlepszemu. A jakie są twoje marzenia? A o czym warto marzyć? Paweł wybierał się do Hiszpanii, bo tak wyobrażał sobie swoje powołanie. Jak ty wyobrażasz sobie swoje powołanie? Moje osobiste marzenia? 2 tygodnie temu wpadliśmy razem z Ewą do Galerii Sfera w naszym mieście Bielsku-Białej. Kupiliśmy kawę w Wokulskim, warzywa pod Klimczokiem. Potem ja usiadłem w kawiarni Mont Blanc, czekając, aż Ewa dokończy sprawunki. No, gdy kawka pojawiła się na stoliku, sięgnąłem po telefon i wszedłem na naszą wspólnotową stronę. Spojrzałem na Imagine, o tym mówiliśmy przedwczoraj. Fragment Bożego Słowa, który wtedy był na początku, o tym, jak Jezus powołał 12 uczniów, a potem poszedł do domu, gdzie czekał na niego taki tłum potrzebujących pomocy, że nawet nie miał kiedy się posilić. I pod tym tekstem jest pytanie, jaki jest najlepszy sposób na chaos? Wyobraź to sobie. Wiedziałem, że za chwilę przyjdzie tutaj Ewa, usiądzie i razem popatrzymy sobie na ten fragment i sobie porozmawiamy. I wtedy modliłem się, Boże, może kiedyś ten wzór zatoczy koło i zobaczymy przy paru innych stolikach ludzi, którzy robią to samo, rozmawiają o Tobie, Boże. To jest takie nowe ujęcie marzenia czy wizji tego, co mogłoby się stać w przyszłości. Można to też znaleźć na naszej stronie. Wizja brzmi, co trzeci stolik się zajarzy, by Imagine się zdarzył. To nawiązuje do faktu, że jak idziemy do kawiarni, na stoliku stoi świeczka, tea light, ktoś ją zapala. I stąd właśnie to ujęcie wizji, co trzeci stolik się zajarzy, by Imagine się zdarzył. Rozmowa o słowach pochodzących od Boga, rozmowa o Chrystusie w przestrzeni publicznej stanie się czymś normalnym, popularnym. To moja wizja, moje marzenie, by ludzie poznali Chrystusa i sobie o tym rozmawiali. Ale jeżeli droga do tego musi wieść przez jakieś cierpienie, jeżeli to jest potrzebne w planie Boga, bo On, czy by On miał co obracać ku dobremu, czy jestem gotowy uwierzyć w obietnicę Boga i całkowicie zmienić myślenie i uznać, że to, co mi się wydaje ścianą, przeszkodą, jest trampoliną, mostem do czegoś lepszego, najlepszego. Istnieją tylko dwie wartości, które nigdy nie stracą znaczenia. Jedyne dwie wartości, z którymi mamy do czynienia, które są wieczne, dusze ludzi i Boże Słowo. Tylko dwie rzeczy niezniszczalne, z jakimi mamy do czynienia. Dusze ludzi i Słowo Boże. I łączenie tych dwóch rzeczy daje nam jedyny niezniszczalny skarb, który weźmiemy stąd ze sobą do wieczności, na dalszą drogę. Jeżeli nasze napięcia i cierpienia mają czemuś służyć, to niech służą właśnie temu. Chrystus powiedział, komu wiele dano, wiele będzie się od niego oczekiwać. Staniesz kiedyś przed Bogiem i On zapyta ciebie, jak wykorzystywałeś możliwości. Ty powiesz, no miałem wielkie możliwości, ale były przeszkody. Co Bóg odpowie? Ale ja obiecałem uczynić z tych przeszkód trampoliny. Dlaczego nie uwierzyłeś? Nie uwierzyłaś. Jeden z autorów artykułów na platformie marzeń, w tym narzędziu poszerzania kręgu znajomych, o którym mówiłem we wtorek, otóż jeden z autorów pochodzi z małej podrzeszowskiej miejscowości i w dzieciństwie ujawniła się wielka przeszkoda. Była nią dysleksja. Jednak to, co dla wielu jest przeszkodą, w jakiś sposób przyjął jako okazję do rozwoju. Ta przypadłość zmusiła go do zwielokrotnionego wysiłku, by nadążyć za innymi i sprostać. Nauczył się zwielokrotnionego wysiłku. I wyszło na to, że dzięki tej trudności doszedł bardzo daleko, skończył dwa kierunki studiów i niezliczoną ilość szkoleń. Co rusz otrzymuje większą odpowiedzialność. Staże w instytucjach Unii Europejskiej, w polskiej ambasadzie w Nowym Jorku, w ONZ, dopiero co był asystentem jednego z kongresmenów w Waszyngtonie, a teraz jest doradcą na jednym z uniwersytetów w Nowym Jorku, chociaż jest jeszcze bardzo młody. Możecie o tym przeczytać w jednym z artykułów na Platformie Marzeń. Obrócił cierpienie ku dobremu, choć nie zaufał jeszcze Chrystusowi. To co? Jeżeli my tego nie zrobimy, damy się wyprzedzić tym, którzy nawet jeszcze nie zaufali Chrystusowi, to my mamy obietnicę, że Bóg obraca wszystko ku dobremu. Czy uwierzymy w to? Została nam jeszcze jedna pozycja obracania ku dobremu, która była wcześniej wspomniana, mianowicie słowa lepiej dwom niż jednemu. Słowo Boże pokazuje najpierw, że życie w pojedynkę jest nieco trudniejsze, lepiej, łatwiej w małżeństwie, a jednak konsekwentnie i ta sfera jest przez Boga całkowicie obracana ku dobremu. W jaki sposób mogą obracać wszystko ku dobremu ci, którzy są singlami? To, że nie są w związku małżeńskim. Coś bardzo konkretnego pisze na ten temat Paweł w pierwszym liście do Koryntian 7. Mówią bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się podobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. W jaki sposób może zostać obrócone ku dobremu to, że jestem singlem? Potrzebujesz nauczyć się myśleć umysłem Chrystusa. Jestem wolny, wolna po to, by być szczególnie użytym przez Boga. Święty Paweł napisał bardzo ciekawie, by ci, którzy mają żony, żyli tak, jakby ich nie mieli, w tym sensie, że warto ponieść koszt, dać swoje poświęcenie. To jest spójne z tym, że małżeństwo, by osiągnąć pełnię szczęścia, potrzebuje dążyć do celu, który jest poza nim. Jeżeli własne szczęście uczynimy najwyższym celem, obróci się to kiedyś przeciwko nam. Jednak mamy oddawać nasze życie, by je odzyskać. Poświęcić, by dostać z powrotem. A więc własna szczęśliwość, wesele ma być wynikiem oddania, a nie skupienia na sobie. I jeszcze jedna porada, szczególnie dla singli, chociaż nie tylko. Pierwszy list do Tymoteusza 4. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Postęp widoczny dla wszystkich. Rozwój jest wartością w oczach Boga, Jego pragnieniem wobec nas. Warto być nastawionym na ciągły osobisty rozwój. I istotny jest tutaj nasz sposób myślenia. Czy w taki sposób myślisz? Czy jesteś nastawiona na ciągły rozwój do końca życia? Dlaczego by nie rozwijać się przez całe życie, by stawać się coraz lepszym wzorem, jak najlepiej używanym przez Boga? Bursztynowa autostrada relacji. Relacjom towarzyszy ból, napięcie, cierpienie. Ale Bóg obiecał obracać wszystko ku dobremu. Dzisiaj podczas grupy każdy z nas będzie mógł wybrać z 13 bólów po lewej stronie zeszytu jeden, który chciałby, by został zamieniony na coś dobrego. Wybieramy jedną z 15 dobrych rzeczy po prawej stronie zeszytu. Połączmy te wybrane rzeczy linią i opowiedzmy, dlaczego tak wybraliśmy. Jest tam parę rzeczy, których nie zdążyliśmy omówić podczas wykładu, ale są dosyć oczywiste. Zbudujmy autostradę, by poruszać się bez większych korków i zatorów w tej dziedzinie relacji. I życzę Wam, życzę, żeby Bóg obrócił to, co Was boli, w to, na czym Wam zależy. Dla Jego chwały. Dziękuję.